Ja chciałem dzisiaj kontynuować myśl, o której dzisiaj także pastor wspominał, a mianowicie chodzi o zwycięstwo. I chciałbym na początku dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, że to, że w ogóle jesteśmy powołani do zwycięstwa i zwycięstwo jest właściwie podstawą naszego takiego codziennego, a także duchowego życia. Po drugie, ostatnio tu wspomniałem na spotkaniu modlitewnym, gdy przyjdziemy do nieba i tam pojawi się pochód wierzących ludzi z 2000 lat, to będą same zwycięzcy. Tam, gdy przyjdą do nieba, to nie będą ludzie poranieni, zapłakani, nieszczęśliwi, z czymś związani, ale to będą ludzie wolni, którzy są pełni zwycięstwa. Dlatego, że chodzi o to, żeby niebo się zachwyciło. I taką myśl jeszcze powiem. Zanim Bóg uczynił człowieka, to mówiąc po ludzku, w niebie była rozmowa. I ta rozmowa polegała na tym, można by było dzisiaj powiedzieć, czy warto stworzyć człowieka. Bo Bóg wszystko przewidział naprzód. Już wszystko wiedział. I w końcu jednak podjęto decyzję w niebie, że zostanie stworzony człowiek. I jeżeli w niebie wszystko jest najpiękniejsze i najdoskonalsze, najwspanialsze, oto są tam takie rzeczy, o których trudno nam sobie wyobrazić. I gdy pewnego dnia przyjdzie Kościół Jezusa Chrystusa do nieba, to przecież to musi być taki Kościół, którym mimo, że w niebie wszystko jest najlepsze, najpiękniejsze i najdoskonalsze, to niebo powinno się zachwycić. To będzie wyjątkowy pochód ludzi. I wielką łaską i wielkim przywilejem jest to, że my możemy być tam w gronie tych zwycięzców. I jeszcze jedna myśl, która przyświeca mi, zwiastując to Boże Słowo. Patrzymy na ludzi. Patrzymy na zbór i dostrzegamy potrzebę zwycięstwa. To, co widzimy i to, co zostaje nam pokazane, objawione i to, co możemy zobaczyć dzięki Bożemu Słowu i dzięki mądrości Boga, to stwierdzamy, że jest potrzeba zwycięstwa, że wielu ludzi niepotrzebnie przeżywa różne rzeczy w życiu, których wcale nie musieliby przeżywać, ale dlatego, że jest problem ze zwycięstwem, dlatego to dotyka ludzi. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, o czym mówimy teraz, nie jest czymś nowym. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie będzie coś takiego, czego nie znamy. Ale jestem przekonany, że to jest coś, co jest potrzebne. Salomon powiedział, że słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko podane na srebrnej czaszy. I wierzymy w to, że to jest właściwy czas. My chcemy być zwycięzcami. Pastor mówił, że to wszystko, co stało się na krzyżu Golgoty, jest po to także, żebyśmy byli zwycięzcami. I też pastor zwiastował w czwartek Słowo Boże i powiedział coś takiego, i wspomniał to dzisiaj, że jesteśmy powołani do tego, albo zróbmy wszystko, żebyśmy żyli na wyższym duchowym poziomie. Żeby nasze życie i także duchowe życie było na wyższym poziomie. Na wyższym poziomie. A to jest możliwe. Czytaliśmy drugi list do Koryntian, 2 rozdział, 14 wiersz. Podczas ostatniego zwiastowania i mówiliśmy i tam czytaliśmy, że Bogu niech będą dzięki za to, że zawsze nam daje zwycięstwo w Jezusie. Zawsze nam daje zwycięstwo w Jezusie. I chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, o dwóch już mówiłem, tylko wspomnę, a na trzecią dziś troszkę dłużej się zatrzymamy. I chcę też powiedzieć coś bardzo takiego prostego. Dlatego, że Ewangelia jest prosta. Ta prawdziwa Ewangelia, ta jedyna prawdziwa Ewangelia, ona jest prosta. Ona naprawdę nie jest skomplikowana. Jeżeli ktoś głosi jakąś skomplikowaną Ewangelię, to nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Ona jest prosta, ona jest zrozumiała. I tam w tej Ewangelii są zawarte naprawdę proste rzeczy. Ja tylko wspomnę. Powiedzcie, czy to jest trudne czytać Biblię? To jest proste, to nie jest trudne. A mówiliśmy, że czytanie Bożego Słowa jest tak bardzo dzisiaj ważne z wielu powodów, bo już wiele razy na ten temat mówiliśmy, ale powiedzieliśmy, że na pewno prowadzi do zwycięstwa. Czytanie Bożego Słowa na pewno prowadzi do zwycięstwa. I dzisiaj na początku chciałbym oprzeć moje zwiastowanie na dwóch fragmentach Bożego Słowa. Pierwszy to jest listu do Jakuba i tam jest powiedziane w 4 rozdziale i w 7 wierszu, ażeby poddać się Bogu, żeby uniżyć się przed Bogiem i dać odpór diabłu. Chodzi mi o to, że to jest moment, w którym jesteśmy zwycięzcami, bo tylko zwycięzca może dać odpór diabłu. My dzisiaj nie będziemy skupiać się na odpieraniu ataków nieprzyjaciela, ale po prostu na zwycięstwie. I po pierwsze, co tam mówi Jakub, żeby być zwycięzcą, trzeba poddać się Jezusowi Chrystusowi. Po prostu, gdy poddajemy się, gdy uniżamy się przed Jezusem, gdy szanujemy Go, gdy liczymy się, gdy jesteśmy pokorni przed Jezusem Chrystusem, wtedy właśnie jesteśmy zwycięzcami. To jest prosta droga do zwycięstwa. A 1 Piotr 5:9 przeciwstawcie Mu się mocni wierze. Czyli uniżenie się przed Bogiem i wiara w Boga powoduje to, że stajemy się zwycięzcami. Na początku chciałbym to podkreślić. To, mówiąc po ludzku, jest jakiś paradoks. Uniżenie się, ale w tym nie ma paradoksu. Uniżenie się przed Jezusem jest drogą do zwycięstwa i wiara w Jezusa Chrystusa. I wiara w Jezusa Chrystusa jest drogą do zwycięstwa. Niedawno rozmawiałem z pewną osobą i kiedyś Duch Święty do niej przemówił i powiedział o jej problemach, które dotykają jej życia. I zapytał jej, czy ona wie, dlaczego te problemy dotykają jej życia. I ona mówi, że nie wie. Bo mogą dotykać problemy człowieka różne. I można nie wiedzieć. Ja wielbię Boga za to, za tych, którzy wiedzą, co dzieje się w ich życiu. Ja zawsze byłem zainteresowany tym, nie co się dzieje w życiu innych ludzi i dlaczego się dzieje. To mnie naprawdę nie interesuje. Ale ja jestem zainteresowany. Jeżeli coś dzieje się złego w moim życiu, to ja chciałbym wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Ja jestem tym zainteresowany i to jest możliwe. I to jest możliwe. I wtedy Duch Święty powiedział do mnie, dlatego, że twoja wiara jest słaba, dlatego, że twoja wiara jest chwiejna, a czasami bardzo słaba. Dlatego pewne rzeczy dotykają twojego życia. Bowiem poprzez niewiarę otwieramy drogę na różne rzeczy, które przychodzą do naszego życia. Dlatego pokora, uniżenie się i wiara w Jezusa Chrystusa jest prostą drogą do zwycięstwa. Czy to jest prosta Ewangelia? To jest prosta Ewangelia. Ale za tą prostą Ewangelią kryje się naprawdę moc i droga do zwycięstwa. Chciałbym wspomnieć o Jezusie. o którym dzisiaj wspominamy. Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię, żaden władca, który urodził się na tej ziemi, nie towarzyszyły mu takie znaki nadprzyrodzone na niebie, jak Jezusowi Chrystusowi. Bo to gdy urodził się, na niebie pojawiła się nowa gwiazda. Żaden z wielkich tego świata nie urodził się w ten sposób. A potem, gdy przyszedł na ziemię, gdy urodził się gdzieś na kresach rzymskiej prowincji. Urodził się z niewiasty, skromnej, biednej niewiasty żydówki. Przez 30 lat pracował jako pomocnik stolarza. Gdy miał 30 lat, wyszedł do Izraela jako wędrowny kaznodzieja. Nigdy nie napisał żadnej książki. Nie skończył wielkiej szkoły. Nigdy się nie ożenił, nie założył rodziny, ale gdy mówił, to mówił jak ktoś wyjątkowy. Miał przyjaciół, miał tylko wiernych 12 ludzi. I tak jeden z nich publicznie się go wyparł, a drugi go zdradził. Potem przeszedł przez sfingowany proces. Potem został powieszony między dwoma złoczyńcami. Umarł jak największy grzesznik. Nie godzi się w ten sposób umierać. Ale gdy umarł, nawet nie miał własnego grobu. Został pochowany dzięki miłosierdziu jakiegoś człowieka, został w innym grobie pochowany. I jedyne, co miał na ziemi, to szatę, o którą rzucano losy, gdy wisiał na krzyżu. A potem zmartwychwstał. I gdy zmartwychwstał, znowuż towarzyszyły wyjątkowe znaki na niebie i na ziemi. Bo przecież żaden z wielkich tego świata, gdy umierał, nie zdarzyło się tak, żeby na 3 godziny słońce zaszło za chmury i ziemia jak czarna wstęga została opasana, bo umarł Jezus Chrystus. Żaden z władców z wielkich tego świata w ten sposób nie umierał. Ale zauważcie, że Jezus Chrystus był jedyny, który urodził się na tej ziemi i wywarł tak wielki wpływ. Żaden z wielkich tego świata, żaden z możnych tego świata nie wywarł takiego wpływu jak Jezus Chrystus. To była wyjątkowa postać, to był ktoś wyjątkowy. I dlatego w tym właśnie Jezusie Chrystusie jest zwycięstwo. Właśnie w tym Jezusie Chrystusie jest zwycięstwo. Mówiliśmy o czytaniu Bożego Słowa. Ja tylko dwie rzeczy wspomnę. O jednym wspominałem tutaj w czwartek na początku nabożeństwa. Dziś chciałbym tylko to powtórzyć. Takie dwie rzeczy dotyczące, dodatkowo dwie rzeczy, jest ich o wiele więcej, dotyczące czytania Bożego Słowa. Mówię, kiedyś czytałem taką historię, że pewien człowiek, służąc diabłu, otrzymał od niego takie możliwości, że mógł lewitować i przenosić się gdziekolwiek chciał. I pewnego razu zawędrował gdzieś daleko na północ i tam w jakimś skromnym domu, mieszkanie z tego domu i ewangelista, który przyszedł do niego zwiastować mu Jezusa, razem czytali Boże Słowo. I to, co go zainteresowało, co później spowodowało, że nawrócił się do Jezusa Chrystusa, to podczas czytania Biblii tych dwoje ludzi widział ogromną jasność. Moi drodzy, gdy czytamy Biblię, to naprawdę dzieje się coś, bo to nie jest zwykła księga. To nie jest zwykła księga. I po drugie, to, co chciałbym powiedzieć, w pierwszym liście do Samuela, w pierwszej księdze Samuela, w 3 rozdziale i 7 wierszu jest napisane, że kiedy przyszedł Bóg do Samuela, i tam jest napisane, że zawołał do niego 3 razy, i tam jest napisane, że Samuelowi jeszcze nie objawiło się Słowo Boże, albo Słowo Pana, tam tak czytamy, 3:7 pierwszej księgi Samuela. I co chcę powiedzieć? Tam przyszedł do niego Pan i tam przyszło do niego Słowo, bo jeszcze nie znał Słowa. Niektórzy bibliści mówią, że tam przyszedł do Samuela Jezus. Jezus jako słowo stanął tam przy łóżku Samuela i do niego wołał. I potem objawiło się słowo, bo przecież słowo samo nie może objawiać się, bo litera jest tylko literą. Za tą literą ktoś stoi. Za słowem zawsze stał Jezus. Dlatego, że Jezus jest słowem. I gdy czytamy Boże Słowo, to chciałbym powiedzieć, że do nas przychodzi Jezus. Ten kar, który tutaj był, który tu zwiastował jakiś czas temu Słowo Boże, myśmy słyszeli go, jego zwiastowanie parę lat wcześniej w Warszawie. I on powiedział, że wielu ludzi wierzących ma problem z tym, że czytają Boże Słowo, ale nie spotykają się z Jezusem. Że czytają Boże Słowo, ale nie spotykają się z Jezusem. To, co chcę powiedzieć, to czytajmy Biblię tak, żebyśmy mogli spotkać się z Jezusem. A gdy On przyjdzie, bo gdy czytasz, to On przychodzi, żeby dać Ci poznanie, żeby dać Ci rozjaśnienie Słowa, żebyś mógł uwierzyć Bożemu Słowu. On przyjdzie po to, żeby Ci pomóc wykonać Boże Słowo. Bo przecież zwycięzca to jest wtedy, który nie tylko czyta, ale wykonuje Boże Słowo. Wtedy staje się zwycięzcą. I gdy On przychodzi do czytającego, to On chce dać moc do wykonania tego Słowa. Chce pokazać, że w tym Słowie jest życie, a tym życiem jest Jezus, jest konkretna osoba. I to jest i wtedy, gdy przyjdzie do Twojego życia i będziesz czytać Biblię, to On będzie Ci potwierdzać, to o mnie czytasz. To, co czytasz, jest prawdą. To ja jestem w tym Słowie. To o mnie jest napisane. To ja to powiedziałem. Ja naprawdę byłem. Ja jestem. Ja teraz jestem. I to, co czytasz, jest prawdą. Ja jestem. I gdy w to uwierzysz, to będziesz mógł doświadczyć zwycięstwa. Mówiliśmy szerzej na ostatnim zwiastowaniu. Teraz drugą rzecz, o której mówiliśmy, a która dotyczy zwycięstwa, to jest modlitwa. O modlitwie już wiele powiedziano. O modlitwie już powiedziano bardzo wiele. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że modlitwa jest chyba największym orężem, jeżeli chodzi o zwycięstwo. Modlitwa jest największym orężem, duchowym orężem, która prowadzi do zwycięstwa. A szczególnie modlitwa w Duchu Świętym. A szczególnie modlitwa w Duchu Świętym prowadzi do zwycięstwa i rozwija duchowy potencjał człowieka. Rozwija duchowy potencjał człowieka. Ja dziękuję Jezusowi za taką łaskę, którą mi dał, bo ja kiedyś taki nie byłem. Ja mogę pomodlić się w domu, ja mogę pomodlić się w kościele i ja mogę pomodlić się na ulicy. I niech nawet będzie 10 tysięcy ludzi, ja dziękuję Bogu za łaskę, że ja mogę się pomodlić. A nawet jeżeli byłoby więcej, tym lepiej dla mnie. W każdej sytuacji, dzięki łasce Jezusa Chrystusa, ja mogę podnieść głos w modlitwie. Dlatego, że ten, którego wyznaję, ten, który jest Panem, zasługuje na to, żebym w modlitwie wydał o Nim świadectwo. Żebym w modlitwie wydał o Nim świadectwo, kim On dla mnie jest. Jak ważny dla mnie jest. Jak istotny dla mnie jest. I z wdzięczności, jak wielkie rzeczy uczynił dla mnie. I mówiliśmy o tym, że jedne modlitwy są wysłuchane, a drugie są niewysłuchane. I chcę powiedzieć tak. Jeżeli modlitwa ma być wysłuchana i ma mieć moc w Twoim życiu i może sprawić, że stanie się zwycięzcą, to pierwsze, co musi być uczynione, pierwsze, najważniejsze, to jest przebaczenie. Jeżeli ktoś modli się i ma grzech nieprzebaczenia, będzie zawsze pokonywany. Nigdy nie będzie zwycięzcą. Człowiek, który nie przebaczył, człowiek, który nie przebaczył, nigdy w modlitwie nie rozwinie się i nie będzie zwycięzcą. I druga rzecz. I to znowuż wiem z doświadczenia i z mądrości innych ludzi, z którymi rozmawiałem. I mądrość ta polega na tym, że jeżeli cokolwiek w życiu jest, cokolwiek w życiu jest, jakikolwiek przebaczenie to jest przebaczenie ludziom, a druga rzecz, jeżeli cokolwiek w życiu człowieka jest, jakikolwiek grzech, to powoduje, że modlitwa jest nieskuteczna. To powoduje, że modlitwa jest nieskuteczna. I teraz chcę powiedzieć tak. Powiedz, kto o tym nie wie? Tutaj takiego człowieka nie ma. A ja teraz chciałbym powiedzieć, a dlaczego jest problem? A dlaczego czasami tu i na zewnątrz jest problem ze zwycięstwem? Jest problem z wysłuchaną modlitwą. Dlaczego jest problem z wysłuchaną modlitwą? Bracia i siostry, Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prosta. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prosta. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prosta. Ale to, co chcę powiedzieć, można coś wiedzieć, można nawet coś zrozumieć, ale to, o czym mówimy, to, że trzeba tak uczynić, że trzeba tak uczynić. Mówiliśmy więcej na temat ostatniego z was, w tym temacie podczas ostatniego zwiastowania. Więcej nie będziemy mówić o modlitwie. Chcę tylko raz jeszcze przypomnieć. Przebaczenie i pozałatwianie wszystkich spraw, wszystkich niewłaściwych rzeczy, pozbycie się wszystkich grzechów powoduje to, gdy modlimy się, stajemy się zwycięzcami. Ta modlitwa wtedy ma moc, ta modlitwa jest skuteczna, ta modlitwa jest działająca i ta modlitwa powoduje to, że stajemy się zwycięzcami. I trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, która prowadzi do zwycięstwa i troszkę więcej się nad nią zatrzymamy. To jest uwielbianie Boga. I znowuż chciałbym powiedzieć, kto nie wie, że uwielbianie Boga jest ważne? Kto nie wie, że uwielbianie Boga jest ważne? Ja nie będę mówił na temat technicznych rzeczy, na temat uwielbiania tu, czy nie o to mi chodzi. Chcę powiedzieć coś o wiele ważniejszego i o wiele głębszego. A mianowicie to, że tam, gdzie był uwielbiony Bóg, tam, gdzie był uwielbiony Bóg przez pojedynczego człowieka albo przez zgromadzenie, tam zawsze Bóg przychodził i w szczególny sposób objawiał się. I chciałbym, żebyśmy przeczytali znany fragment Bożego Słowa, ale jak zawsze to, co znane, jest jakby najtrudniejsze do uczynienia w naszym życiu. Dzieje apostolskie, przeczytamy 16 rozdział i od 25 wiersza. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I chcę powiedzieć tak, jak gdzieś ostatnio z Mariuszem byliśmy na konferencji, powiedziano coś takiego, Bóg chwały ma podtąd. I Bóg nie oczekuje chwały od człowieka, bo mu tej chwały brakuje. On ma doskonalszą, piękniejszą i wspanialszą chwałę. Ale o co chodzi w tej chwale? Gdyby było nam dane w duchowy sposób unieść się, jak apostoł Paweł i inni, i oglądać chwały Boga w niebie, byśmy wiedzieli, na czym polega doskonałe uwielbianie Boga. Ale o co chodzi w tej chwale? Po pierwsze chcę powiedzieć, że w tej chwale chodzi o nas. To o mnie chodzi. Na ile ja jestem w stanie i jak jestem w stanie uwielbiać Jezusa Chrystusa. Dlaczego to robię? I jak to robię? I dla Jezusa ważne jest, dlaczego ty chcesz wielbić Boga i dla Jezusa jest ważne, jak ty to robisz. I od tego, dlaczego ty wielbisz Jezusa i jak Go wielbisz, od tego zależne jest wielkie zwycięstwo w naszym życiu. I do tego fragmentu wrócimy, ale w wielu innych fragmentach. W wielu innych fragmentach możemy przeczytać, co dzieje się podczas uwielbiania Boga. To już wiele razy ludzie mówią, że podczas uwielbiania Boga ludzie się nawracają, że wyznają swoje grzechy, że są chrzczeni w Duchem Świętym, że są uzdrawiani, że demony uciekają, że jest wiele zwycięstwa i to wszystko dzieje się w jednym, tym jednym momencie. Tej jednej wielkiej rzeczy, która nazywa się chwała, uwielbienie i wywyższenie Boga. W Starym Testamencie jest taka historia o Saulu. Nawet tutaj ktoś ostatnio wspominał, wiele razy zresztą to było wspominane, o Saulu, który gdy popadł w towarzystwo proroków, wstąpił na niego Duch Święty i został przemieniony. I najczęściej podkreśla się, że dlatego, że stąpił na niego Duch Święty, dlatego on właśnie spowodował to, że Saul został przemieniony. Ale zauważcie, zanim to się stało, to ci prorocy, którzy schodzili z góry, byli w towarzystwie ludzi, którzy wielbili Boga. Oni byli w towarzystwie ludzi, którzy grali na instrumentach, którzy wielbili Boga i ci prorocy byli tam w tym towarzystwie. I dlatego, że było uwielbianie Boga, dlatego, że było wywyższanie Boga, dlatego ci prorocy padli w zachwycenie. I wtedy właśnie, gdy pojawił się Saul, że podczas to uwielbianie i zachwycenie, takie zachwycenie, popadli w taką obecność Ducha Świętego, ten Duch Święty stąpił na Saula i został przemieniony. Czego ta lekcja uczy? Gdy wielbię Boga i gdy jest jasny i uczciwie, dlaczego chcę to robić, wiecie, co się staje? Staje się innym człowiekiem. Gdy wielbię Boga, to znaczy się, że przybliżam się do Boga, Jego obecność przybliża się do mnie i w tym momencie, podczas uwielbiania Boga, szczególna jest obecność człowieka z Bogiem. To nie jest jedyny sposób, ażeby mieć społeczność z Bogiem, ale uwielbianie jest właśnie tym jednym z tych ważnych sposobów. I to powoduje to, że ja jestem wtedy przemieniony, że ja przemieniam się. Gdy wracam od obecności Bożej, chwaląc, nie jestem już tym samym człowiekiem. Dlatego, że to, czego doświadczyłem podczas tego uwielbiania, spotkania z Bogiem, musi przemienić człowieka. Jest niemożliwe, żeby nie przemieniło człowieka. Jest niemożliwe. Jeżeli wracam z takiej szczególnej, uwielbiającej chwili Boga, wracam z powrotem do tej ziemskiej rzeczywistości, która jest taka, jaka jest, jestem innym człowiekiem. Dlatego, gdyby ludzie wielbili Boga, wielu z ludzi, którzy by wielbili Boga, w jednym momencie byliby innymi ludźmi. Gdy apostoł Paweł i Sylas wielbili Boga w więzieniu, to co się stało podczas uwielbiania? I chciałbym na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Otóż, otworzyły się wszystkie drzwi i spadły wszystkie więzy. Wiecie, co to? Można różnie to tłumaczyć i pewnie teologicznie będzie to dobrze. Ale chcę powiedzieć tak. Gdy wielbimy Boga, wszystkie więzy, którymi człowiek jest związany, opadają. Gdy wielbimy Boga, czymkolwiek człowiek jest związany, gdy podczas uwielbiania przybliża się do Boga, nie ma mocy, żeby te więzy po prostu się utrzymały. Czymkolwiek człowiek jest związany, cokolwiek negatywnego ma wpływ na człowieka, to podczas uwielbiania, gdy przybliży się do Boga, gdy przybliży się do Bożej obecności, to wszystko zostaje rozwiązane. A po drugie, wszystkie drzwi, które były do tego momentu zamknięte przed Bogiem, zostają otwarte. Jest niemożliwe, żeby człowiek przyszedł do Bożej obecności i w jego życiu jakiekolwiek drzwi były zamknięte. To jest niemożliwe. To jest taka moc, to jest taka potęga, to jest taka siła, że wszystkie drzwi zostają otwarte. I wtedy człowiek jest, byśmy powiedzieli, nagi przed Bogiem. Nic nie jest ukryte. Nie ma żadnych zamkniętych drzwi. Wszystko przed Bogiem jest otwarte. Wszystko przed Bogiem jest otwarte. Człowiek wtedy jest wolny. Człowiek wtedy jest szczęśliwy. Człowiek wtedy jest zadowolony. I jeżeli to jest prawda, że więzy opadły, że drzwi się otworzyły, że już nic nie jest tajne, że wszystko jest odkryte. Jeżeli to jest prawda, to taki człowiek mówi jak stróż więzienia. Co mam czynić? Człowiek, który jest w obecności Bożej i kiedy zrozumie Bożą potęgę i świętość, i czystość, i sprawiedliwość, i to wszystko, co charakteryzuje Boga, a to, kim człowiek jest, i kiedy zetknie się z Bogiem, to musi zadać pytanie: Panie, co mam uczynić? Panie, co mam uczynić? I to jest dowód na to, że to uwielbianie rzeczywiście jest skuteczne, jest prawdziwe, dlatego że wyznanie ust człowieka poświadcza, to wyznanie ust człowieka, które dla Boga było zawsze ważne. Wyznanie ust dla Boga było zawsze ważne. I dlatego to wyznanie ust: Panie, co mam czynić? Jest dowodem na to, że coś dotknęło człowieka, że Boża moc dotknęła człowieka, że Boża moc zmieniła człowieka. To zmieniony człowiek mówi: Panie, co mam uczynić? Wtedy chce zrobić wszystko, ażeby jak najwięcej trwać w społeczności, uwielbiać Boga i wywyższać Boga. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, taką praktyczną. Nie ma takich ataków na zwiastowanie Bożego Słowa. Nie ma. Nawet jeżeli są, to przynajmniej ja umiem skutecznie taki atak odeprzeć. Ale zauważcie, ile jest ataków na uwielbianie Boga. Mnie na to stać. Sam kiedyś brałem udział w takich atakach. Świadomie lub nieświadomie. Nigdy nie z premedytacją. Tak daleko się nigdy nie posunąłem. Ale zauważcie, to nie te pieśni, to za długo, to za krótko, to nie ci ludzie, to nie tak ubrani. Słyszysz to? Litanie by można było wypowiedzieć. O co chodzi w tym uwielbianiu? Nawet nie chodzi o to, jakie pieśni są śpiewane. Wierzcie mi, że nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, jakie instrumenty są zaangażowane w uwielbianie. Naprawdę nie o to wcale chodzi. I nawet nie o to chodzi, czy ono będzie głośne, czy ciche, czy długie, czy krótkie. Nie o to chodzi w uwielbianiu. I w ogóle, kto rozumie rolę uwielbiających w zborze? Wiecie, o co chodzi? Oni są tylko, tak jak Duch Święty, nie robi wszystko za człowieka, tylko pomaga człowiekowi. Jeżeli myślicie, że Duch Święty jest po to, żeby za człowieka coś zrobić, to mylicie się, to nie jest jego rola. On przyszedł reprezentować moje sprawy przed Bogiem, on dba o moje interesy duchowe i różne. On mnie pociesza, on pomaga mi. On mi pomaga, on nie robi za mnie. On mi pomaga, on uczestniczy w tym. On jest ze mną. On jest ze mną. On teraz jest ze mną. Uwielbianie chodzi o to, że to jest właśnie tak jak Duch Święty. Czy to będzie jeden człowiek, czy to będzie grupa ludzi, oni mają nam pomóc. Ale to ja mam wielbić Boga. Ale to ja mam wywyższać Boga. Wiecie, o co chodzi? To tak jak ten prorok. Przyszedł do niego król i mówi, chcę słowa od ciebie, jesteś prorokiem. A tu słowa nie ma. Nie ma atmosfery. Skłóceni są królowie. Nie ma atmosfery, kłócą się. Jest Pan, nie ma Pana, iść, nie iść, zamieszanie. Nie ma atmosfery, żeby słowo przyszło. Trzeba atmosfery. A jednak chce, żeby... A jednak żal mu tego króla i chciałby mu powiedzieć słowo od Pana. I co robi? Zawołajcie mi lutnistę. Niech przyjdzie ktoś, kto będzie wielbił Boga. Niech przyjdzie choć jeden człowiek i stanie przed Bogiem i zagra i będzie wielbił Boga. Niech odda Bogu chwały. Nie chodzi o to, żeby zrobić nastrój dla duszy człowieka. Nie o to chodzi. Nie chodzi o nastrój, żeby zrobić nastrój dla duszy, żeby się lepiej dusza poczuła. Nie chodzi o nastrój. Niech przyjdzie człowiek, który weźmie instrument i zacznie wielbić Boga. I przez instrument, i może przez śpiewane pieśni, ja nie wiem, tam nie jest napisane, czy on tylko grał, czy tak się śpiewał, ale uwielbiał Boga. I dlatego, że uwielbiał Boga jeden człowiek. Królowie czekają, stoi prorok, czekają na słowo. A jeden człowiek bierze instrument i wielbi Boga, i wielbi Boga. I w tej chwale Bóg przychodzi, łaskawie przychodzi ze słowem. Prorok otrzymuje słowo i przekazuje królowi. Nie chodzi o łaskotanie duszy człowieka, o nastrój. Chodzi o uwielbienie, uwielbienie, o uwielbianie. Chodzi o to, że gdy usłyszę słowo, dźwięk muzyki, melodii, instrumentu, ja chcę wielbić Boga, ja chcę wywyższać Boga, bo ja chcę być zwycięzcą. Panie, co mam czynić? Bracia, mówią do apostoła Pawła i do Sylasa. Panowie, co mamy czynić? On mówi, wierzcie w Jezusa Chrystusa. Gdybyście dzisiaj zapytali, co mam czynić, to ja powiem tak. Czytaj Biblię i wierz w to, co czytasz. Wierz w to, co czytasz i wykonuj ją. Po drugie bym powiedział, módl się do Boga. Miej czas na modlitwę, a szczególnie modlitwę w Duchu Świętym. To jest szczególny rodzaj uwielbienia Jezusa Chrystusa. I po trzecie bym powiedział, po prostu wielbi Boga. Miej czas nie tylko na nabożeństwie, ale także na samotności, kiedy jesteś sam na sam z Bogiem. Po prostu wielbi Boga. Jeżeli te trzy rzeczy będziemy robić, trzy proste rzeczy, będziemy zwycięzcami. Kto z was chce powiedzieć, że te trzy rzeczy są trudne? to może każdy zrobić. Nie potrzeba szkoły, nie potrzeba studiów teologicznych, nie potrzeba być kaznodzieją, ani pastorem, ani duchownym. Każdy jeden może otworzyć księgę, czytać, potem się modlić, a potem uwielbiać Boga. Przyjdzie do Twojego życia zwycięstwa. Przyjdzie do Twojego życia zwycięstwa. Zwycięstwo. I na koniec chciałbym powiedzieć tak. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli zwycięzcami. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli zwycięzcami. I chciałbym dożyć takiego momentu, że kiedy pastor z Radą Starszych się zbierzemy, pastorowa zrobi nam herbatę albo kawę, będzie ciastko na stole i pastor powie, chciałbym coś ważnego wam, bracia, powiedzieć. Mogę powiedzieć, że w naszym zborze wszyscy są zwycięzcami. I wtedy byśmy stali i byśmy uwielbiali i wywyższali Boga. Chciałbym takiego momentu dożyć. Amen.